Hej Lisku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, ukazała się nakładem wydawnictwa Literatura. Odwiedź stronę www.wydawnictwoliteratura.pl i sprawdź inne interesujące pozycje dla najmłodszych. Król Bawełny. Opowieści dzieci fabrykanta. Tekst Grażyna Bąkiewicz, ilustracje Katarzyna Kołodziej. Rozdział trzeci, w którym Maurycy szuka swojego pokoju.
Brr!
Woła Maurycy, zatrzymując konia u zbiegu ogrodowej i stodolnianej, bo właśnie tu są drzwi wejściowe do kamienicy. Ciekawi go próg i chciałby już oddać lejce i zeskoczyć z kozła, ale tatę nie dostrzega jego gestu, zapatrzony w budynek. Twarz mu jaśnieje, jakby już widział majestatycznego kolosa. Maurycy nie może odejść, póki nie odda tacie lejców, a tatę najwyraźniej nie ma ochoty ich wziąć. Zbiera się chyba, by coś jeszcze powiedzieć i choć Maurycy przebiera nogami, by zeskoczyć z kozła, musi poczekać. Siedzi więc i słucha. Natknąłem się na ten dom parę lat temu, gdy szukałem działki pod budowę tkalni, mówi Izrael. Stał po sąsiedzku z działką, którą kupiłem. Wystawiony był na sprzedaż, bo jego właściciel, Karol Kroning, farbiarz, zbankrutował. Już wtedy pragnąłem mieć pałac, ale to były odległe marzenia. Dom kupił Jakub Frydrych, ale ja wiedziałem, że kiedyś i tak będzie mój.
Niby skąd mogłeś to wiedzieć, tatę? Kręci głową Maurycy.
Na działce, którą kupiłem, zbudowałem tkalnię wyposażoną w mechaniczne krosna, chichocze poznański. Jak wiesz, krosna robią straszny hałas, a ja zamontowałem takich aż 200. Przecież od ich huku drżała ziemia. A obok stanęła jeszcze kotłownia z maszyną parową i wysoki komin, z którego buchał dym. Maurycemu aż żal biednego sąsiada. Pan Frydrych musiał pewnie zamykać okna, żeby to wytrzymać, mówi.
Właśnie, a ja kupiłem kolejne działki i dobudowałem odlewnie żelaza i bielnik. A gdy już za płotem zacząłem budowę ogromnej przędzalni, pan Frydrych się poddał.
Śmieje się już na całego tatę, a Maurycy nie wie, czy cieszyć się szczęściem taty, czy współczuć sąsiadowi. Prawdę mówiąc, liczyłem, że Frydrych wytrwa dłużej, ale wystawił dom na sprzedaż akurat teraz, gdy zainwestowałem wszystko w przędzalnię. Jedynie, co mogłem w tym momencie zaproponować, to kamienice przy starym rynku.
Lubiłem je, mruczy Maurycy.
Ojciec rozkłada ręce. Gdy prowadzi się interesy, trzeba podejmować trudne decyzje. Na starym miejscu nie miałbym szans na realizację swoich planów, a tu nic mnie nie ogranicza. Tu stanie pałac godny króla.
Przecież nie jesteś królem, tatę, dziwi się Maurycy.
Ale będę, mówi z mocą Izrael. Ma na myśli tytuł, jakim określa się najbogatszego fabrykanta w Łodzi. Król Bawełny. Kiedyś nosił go Ludwik Geyer, teraz szczyci się nim Karol Scheibler. Geyer nie żyje, a Scheiblera prześcignę i zajmę jego miejsce. Taki mam plan. Jak na razie Izrael Poznański jest drugi, ale nie ustaje w wysiłkach, by to zmienić. A że dostaje wszystko, czego chce, więc zapewne nadejdzie moment, że zostanie tym królem i pałac będzie jak znalazł. Maurycy kręci się, bo boli go już tyłek. Kiwa głową, że słucha uważnie, ale jedyne, czego pragnie, to oddać lejce i zeskoczyć z kozła. Tatę w końcu bierze lejce i wzdycha.
Kiedyś zrozumiesz, o czym mówię, synu, a teraz biegnij do domu. Ja jadę jeszcze do tkalni. Wrócę na kolację.
Maurycy pędzi do drzwi, bo chce sprawdzić próg. Otwiera drzwi i przechodzi przez nie raz w jedną, raz w drugą stronę. Ani razu nie zahacza nogą. Próg jest idealny. Odwraca się, by powiedzieć tacie, że dom zdał pierwszy egzamin, ale powóz już odjechał. Przechodzi przez próg ponownie i dopiero teraz rozgląda się po holu. Jest o wiele większy niż sień w kamienicy przy rynku. I schody prowadzące na piętro są szerokie, wygodne. Nic dziwnego, że tacie się to spodobało. Maurycemu też się podoba. W domu wrze jak w ulu. Chwilowo nie ma mowy o generalnym remoncie. Trzeba poprzestać na doprowadzeniu do porządku tego, co jest, więc służba zamiata, odkurza i myje, mocuje kotary i filany. Tragarze wnoszą przywieziony i przyniesiony dobytek. Gdzieś z głębi domu dobiega głos mamy. Tutaj bliżej okna, a tamto pod ścianę. Leonia Poznańska zarządza, gdzie mają stanąć meble. Wolałaby nowe, ale wszystko w swoim czasie. Wiele radości sprawia jej fakt, że dom jest porządny, rozległy i, co najważniejsze, nie stoi na skraju targowiska. Co za ulga! Nie będzie słychać od rana do wieczora jazgotu przekrzykujących się handlarzy. Tu, co prawda, też nie ma ciszy, bo huczą krosna z pobliskiej tkalni, ale to co innego, bo krosna są swoje, a taką uciążliwość łatwiej zaakceptować. Maurycy wbiega po schodach. Wszystkie drzwi na piętrze są uchylone, więc zagląda kolejno do pomieszczeń. Trudno mu się zorientować, skąd słyszy mamę i trafia dopiero za trzecim razem. Na pierwszy rzut oka rozpoznaje sypialnię rodziców. Nie dość, że meble te same, to stoją dokładnie tak, jak w starym domu. Podwójne łóżko między oknami, przy lewej ścianie szafa, przy prawej przeszklony kredens i regał na książki.
No, nareszcie jesteś! Wita go mamę.
Maurycy nie zapomina o obowiązkowym ukłonie, bo choć dziś już się widzieli, to grzeczność nakazuje ponownie się wyprostować, szurnąć nogą i skinąć głową. Mamie towarzyszy Joasia, młodsza z córek państwa poznańskich. Do pomocy mają kilku służących, którzy znoszą i rozpakowują kufry z ubraniami i toboły z pościelą. Joasia wyciąga z pudeł fotografię, wyciera ramki i podaje lokajowi Abramowi, który zawiesza je w miejscach wskazanych przez mamę. Na fotografii, którą akurat zawiesza, uwieczniona jest rodzina poznańskich, ale sprzed kilkunastu lat, bo rodzice są młodsi, podobnie jak rodzeństwo Maurycego. Malutka Joasia siedzi na kolanach tatę, a mamę trzyma w ramionach tłumoczek, z którego wystaje niemowlęca buzia.
To ja? Pyta Maurycy.
Ciebie wtedy jeszcze nie było na świecie, wzrusza ramionami Joasia. To Fela. Mamę smutno kiwa głową i przyciąga go do siebie. Felicja zmarła wkrótce po zrobieniu tego zdjęcia, wyjaśnia. Ty urodziłeś się 4 lata później. Byłeś naszym prezentem od losu. Joasia krzywi się do brata zza pleców mamy, bo zanim się pojawił, to ona była oczkiem w głowie rodziców. Jako jedyna w rodzinie traktuje młodszego brata jak zło konieczne. Poza nimi wszystkie dzieci poznańskich są już dorosłe. Ignac ma 25 lat, Herman 22, Karol 18. Anna ma 20 lat i jest już mężatką. Do 15-letniej Joasi kawalerowie też już ślą swatów i Leonia z Izraelem łamią sobie głowy, którego z nich wybrać. Tylko Maurycy jest mały, co ogromnie cieszy mamę. Chciałaby, żeby jak najdłużej został dzieckiem, chociaż widzi, jak syn szybko dorasta. 9 lat to wiek, kiedy wiele się już rozumie i jeszcze więcej chce się wiedzieć. Choćby teraz widać, że mnóstwo pytań zaprząta głowę Maurycego i wystarczy zaciekawione spojrzenie mamy, by jedno wyrwało się z ust.
Mamę,
co to znaczy, że ktoś zaprzedał duszę diabłu?
A gdzie to słyszałeś?
Dziwi się Leonia.
Jakiś człowiek na rynku powiedział tak o tacie.
Szepcze przejęty Maurycy. Leonia Poznańska załamuje ręce. Ludzie plotą, co im ślina na język przyniesie, ale ty nie słuchaj bzdur. Woła, nie kryjąc oburzenia. Oni tak mówią z zazdrości. Myślą, że wystarczy diabeł, a wszystko zrobi się samo. Maurycemu pomaga zdecydowany ton mamy. Spływa z niego całe napięcie. Niepotrzebnie się martwił. Przecież wie, że tatę do wszystkiego doszedł sam. Opowieści o tym wysłuchiwał przez całe dzieciństwo zamiast bajek. Nie zawracaj sobie głowy głupim gadaniem, tylko wybierz pokój, radzi mamę.
Mógłby nam pomóc,
woła Joasia, ale Leonia macha ręką. Same damy radę, a Maurycy niech się rozejrzy, bo trzeba wstawić jego meble, zanim zacznie się szabas. Szabas to czas odpoczynku po tygodniu pracy. Zaczyna się o zachodzie słońca w piątek i trwa do zachodu słońca w sobotę. Żydom nie wolno wtedy pracować. Do zachodu słońca już niedaleko i Maurycy rozumie, że jak do tego czasu nie wstawią jego łóżka do wybranego pokoju, będzie musiał spać na podłodze.
Nie ma co. Trzeba poszukać miejsca w tym domu, które będzie mógł uznać za swoje.
Pokoi jest mnóstwo i trudno zdecydować, który wybrać. Maurycy wędruje od jednego do drugiego. Zagląda tu i tam, ale wszędzie jest tak samo obco. Przychodzi mu do głowy, że może widok z okna sprawi, że serce mocniej mu zabije. Ta metoda też zawodzi, bo za oknami widać albo fabryki, albo place budowy ze stertami cegieł, albo wysoki komin, z którego buchają kłęby dymu, albo błotniste drogi rozjeżdżone przez fury załadowane belami bawełny. Ogrodowa i stodolniana. Dobre sobie. Po ogrodach i stodołach łódzkich mieszczan nie ma już śladu.
Promień odbity od szyby kieruje uwagę chłopca na postać zbliżającą się do domu. Tomoszek z wózkiem pełnym garnków.
Trochę czasu mu zajęło, zanim się wreszcie przywlókł.
Mamrocze Maurycy do siebie. Pewnie 100 razy zatrzymywał się po drodze i bawił z kolegami.
Moszek to jedyne dziecko w otoczeniu Maurycego. Pozostali to sami dorośli. Nieraz, gdy uda im się zejść wszystkim z oczu i ukryć w jakimś kącie, bawią się żołnierzykami albo oglądają marki pocztowe i wyobrażają sobie drogę, jaką przebyły. Teraz za dużo się dzieje, by dało się trochę pobawić, ale można spróbować zrobić Moszkowi małego psikusa. Ot tak, dla śmiechu.
Maurycy zbiega na dół, zaczaja się w bramie prowadzącej na dziedziniec i gdy syn kucharki wchodzi z pobrzękującym wózkiem, wyskakuje na niego niespodziewanie.
Moszek skacze do góry i wrzeszczy. – Ja nic nie wiem, nic nie wiem!
– Czego nie wiesz? – dziwi się Maurycy.
– No, tej zaprzedanej duszy!
– wyrzuca z siebie Moszek i natychmiast milknie, zdając sobie sprawę, że niepotrzebnie się wyrwał. Chce uciec, ale Maurycy zastępuje mu drogę i przygląda się podejrzliwie. Czyżby Moszek coś ukrywał? Tatę często powtarza, żeby patrzeć ludziom na ręce, bo one mówią więcej niż słowa, a dłonie Moszka ściskają dyszel od wózka tak mocno, aż mu kłykcie bieleją. Najwyraźniej wie więcej niż chce powiedzieć. Maurycy przepytałby go dokładniej, ale rozlega się wołanie z kuchni.
Moszek, widziałam jak idziesz, gdzie się chowasz? Potrzebne mi garnki, dawaj je tu natychmiast, bo przetrzepię ci skórę.
To Cyryla. Mamę Moszka. Jest duża, ma burzę rudych włosów i wzbudza grozę, gdy jest zła.
Już biegnę!
Krzyczy Moszek i wymija małego poznańskiego z ulgą. Maurycy poszedłby za nim, ale w tym samym momencie otwiera się okno na piętrze i słychać krzyk.
Maurycy! Gdzie ty się podziewasz, chłopcze? Natychmiast chodź tutaj i wskaż tragarzom pokój, który wybrałeś, bo inaczej sama to zrobię.
No cóż, śledztwo w sprawie zaprzedanej duszy i tego, co na ten temat wie Moszek, musi poczekać. Żądanie mamy trzeba zrealizować w pierwszym rzędzie i to bez zwłoki.
Już biegnę!
Odkrzykuje i pędzi, by wskazać pokój. Nie zdążył, co prawda, wybrać żadnego, ale ten, z którego wypatrzył Moszka, będzie w sam raz.
Hej Lisku. Czytał tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.